Drodzy, śpiewaliśmy kilka pięknych pieśni dzisiaj. Pieśni, których treścią jest Bóg. Śpiewaliśmy, że jest wspaniały. Śpiewaliśmy, że Bóg jest dobry, że jest potężny, że Bóg może wszystko, bo może wszystko. I ten Bóg, o którym śpiewaliśmy, jest w naszych sercach. Kiedy narodziłem się na nowo, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy narodziłaś się na nowo, Bóg zamieszkał w twoim sercu. To jest niezrozumiały dla mnie cud. Wielokrotnie się nad tym zastanawiam, pochylam i mówię, Boże Wszechmogący, jak to jest możliwe, że Ty jesteś w moim sercu, że Ty mieszkasz we mnie. Ale taka jest prawda. Biblia wielokrotnie, w wielu miejscach zapewnia nas o tym fakcie, że tak jest. I można by powiedzieć, że jest to coś pięknego, bo to jest coś pięknego. I w zasadzie nieraz siedzę sobie, myślę, to jest największy powód, jedyny powód, abym po prostu skakał nad ziemią z radości. Bóg jest ze mną. A jednak życie codzienne jakże często wygląda inaczej. Chodzimy zasmuceni, przygnębieni, problemy powalają nas, przytłaczają. Czasami na długi okres czasu zapominamy o tym fakcie i żyjemy tak, jakbyśmy byli bez Boga. Gdzie leży przyczyna? Co jest powodem takiego stanu, że czasami zdarza nam się taki stan przeżywać? Drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem zapisanym w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział od 1 do 5 wersetu. Jest to szczególne miejsce, wielokrotnie do niego wracam. I pozwólcie, że je dzisiaj przeczytam i pochylmy się nad nim przez chwilę, zastanówmy się. Apostoł Paweł tak oto napisał. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, i w domyśle siostry, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Jest to wycinek, fragment szerszego fragmentu, który nawiązuje właśnie do tego tematu. Jest tutaj kilka aspektów, nad którymi moglibyśmy się pochylić, ale ja dzisiaj chciałbym się ograniczyć do 4. Po pierwsze, Paweł w tym fragmencie i gdy czytamy szerzej, zauważymy, przedstawia taką kluczową zasadę poznania Ewangelii. Kluczową zasadę poznania Ewangelii. W zasadzie Paweł przeciwstawia dwa sposoby poznawania. Logika i objawienie. Również gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, a w 4 czytamy, a moja mowa i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. Aby dobrze przekonywać, trzeba posługiwać się logicznymi argumentami. Paweł mówi, to nie jest treścią, czy nie było treścią mojego zwiastowania, czy sposobem mojego zwiastowania, kiedy przyszedłem do was. Drodzy, kiedy rozważamy to słowo, musimy zadać sobie pytanie, do kogo mówił? Mówił do Greków. Korynt to jedno z miast greckich. Starożytna Grecja, czy starożytny Korynt, to świat antyczny. Jest to kultura, która miała i ma szczególny wpływ na kulturę nawet współczesną. I ta kultura wyrosła na bazie logicznego myślenia. Ta kultura wykreowała wielu świetnych, starożytnych naukowców. Praw, które uczymy się dzisiaj w szkołach, których jesteśmy świadomi, którymi się cieszymy, dzięki którym rozumiemy lepiej świat, w którym żyjemy. Ona również stworzyła wspaniałą kulturę. Niektóre rzeczy przetrwały do dzisiaj i świat sztuki, kultury z podziwem patrzy na to wszystko, co zostało stworzone przez tych ludzi. Wiele rzeczy, do których Grecy doszli, miałem taki okres w swoim życiu, że troszeczkę głębiej się interesowałem filozofią grecką, doszli poprzez obserwacje, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków. Świat nauki. Tam powstały podwaliny pod nowoczesną naukę. Badanie, wyciąganie wniosków, tworzenie praw, zasad. Dzisiaj w zasadzie w bardzo podobny sposób funkcjonuje nauka. Obserwujemy, stosując w tej chwili oczywiście coraz bardziej precyzyjne przyrządy. Przyglądamy się pewnym zjawiskom, obserwujemy, czy naukowcy obserwują, potem starają się wyprowadzić jakieś zasady, jakieś prawa zrozumiałe dla człowieka. Potem jest to publikowane jako publikacja naukowa i jest to podane szerokiemu spektrum świata naukowego i tam rozpoczyna się walka, dyskusja, podważanie, sprawdzanie, czy rzeczywiście tak rzeczy się mają. I kiedy przejdzie tą próbę, zostaje ogłoszona jako jakieś odkrycie naukowe. I świat jest bogatszy o coś tam, o jakieś odkrycie. Ale Paweł stwierdza jednoznacznie, że w duchowym poznaniu to tak nie działa. Chcielibyśmy wziąć sobie Biblię, podzielić, logicznie ją przejrzeć, poukładać sobie i powiedzieć, o, to jest wszystko proste teraz dla nas. Troszeczkę dalej od tego fragmentu, który przed chwileczką czytaliśmy, Paweł napisał, że rozum tego nie przyswaja, co jest duchowe. Nie jesteśmy w stanie sobie do końca wyobrazić, kim jest duch, jaki jest Bóg, czym jest rzeczywistość duchowa, chociaż w niej żyjemy. Nie mamy żadnych przyrządów. I z pozoru można by powiedzieć, że jesteśmy zdani na łaskę losu, ale tak nie jest. Apostoł Paweł w jakiś sposób poznał Boga, za chwileczkę się temu bliżej przyjrzymy. I możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób poznał Boga. W końcu był głównym, można powiedzieć, apostołem, który stworzył większość listów zawartych w Nowym Testamencie. 12, a później 11, bo jak wiemy, jeden popełnił samobójstwo. 11 poznało osobiście Pana. Byli z Nim. Można powiedzieć, byli naocznymi świadkami tego, że Bóg był pośród nas. Dotykali Go, widzieli Go, słuchali Go, spożywali posiłki wraz z Nim. Gdzieś tam może spali pod jakimś drzewem, bo nie było gdzie przenocować. Mogli Go obserwować, jaki jest, jaki ma charakter, jakie ma podejście do ludzi. W jaki sposób czyni znaki i cuda, to wszystko mogli oglądać. Mogli mu zadawać pytania. A więc dla 11 to była prosta sprawa. Oni mogli powiedzieć, i zresztą apostoł Jan to bardzo pięknie napisał w pierwszym liście Jana, tak oto, co było na początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotykały, i możemy czytać dalej. A więc tych 11 mogło spokojnie powiedzieć, byliśmy świadkami. Ale apostoł Paweł tak nie mógł powiedzieć. On prawdopodobnie nigdy nie widział Jezusa Chrystusa na własne oczy w sposób taki, jak widziało to 11. Nigdy nie mógłby napisać w liście czegoś takiego, co napisał na przykład apostoł Jan. A jednak miał głębokie poznanie Pana. W jaki sposób? Co takiego zrobił? No tak, no spotkał się pod Damaszkiem, Bóg mu się objawił. I w wyniku tego objawienia, tego spotkania nawrócił się. Zmienił swoje myślenie, swoje postępowanie, swoje nastawienie do Kościoła. Ale czyż jedno spotkanie mogło tak wszystko zmienić w jego sposobie myślenia? Wiemy, że był faryzeuszem. Odpowiedź jest w liście do Galacjan, 1 rozdział, 11 werset. Apostoł Paweł tam napisał takie piękne słowa. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem wam, mówi w czasie przeszłym, że nie będę zwiastował, ale ja wam to już przekazałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani jej mnie nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I tu kluczem jest słowo objawienie. A więc Paweł nie mówi, zapisałem się do dobrej szkoły teologicznej, wiecie, przykleiłem się do jednego z apostołów i cały czas zadawałem im pytania, oni mi to wszystko opowiadali. Ja sobie zrobiłem notatki i dzisiaj wszystko wiem. Nie było tak. Apostoł Paweł użył słowa objawienie. Czym jest objawienie? Co to takiego? Nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono. A więc od razu jasno podkreśla, że nie tą drogą doszedł do poznania Jezusa Chrystusa i głębi Ewangelii, którą głosił. W jaki więc sposób otrzymałem ją przez objawienie? Czym jest biblijne objawienie? Musimy to zdefiniować. W świecie można to rozumieć bardzo różnie. Ludzie, którzy wywołują duchy, też mają objawienia. Czym jest objawienie? Bardzo ładna odpowiedź jest, myślę, bardzo taka trafna, sensowna. W liście do Efezjan, 1 rozdział, 16 werset. Pozwólcie, że zrobię takie małe pauzy i pewne rzeczy na chwileczkę usunąłem z tego fragmentu, żeby słowo było jaśniejsze. Paweł napisał tak, nie przestaję wspominać was w modlitwach moich, i potem werset 17, aby Bóg dał wam ducha mądrości. Oto się modlił, aby Bóg dał chrześcijanom, tu nie chodzi o jakąś wybraną grupę, ale w ogóle modlił się o chrześcijan, aby Bóg im dał ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I potem w 18 czytamy, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. Oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. To słowo oświecił oczy serca waszego to jest idiom. Bo wiecie, jak ktoś mi latarką zaświeci w oczy, to co widzę? Nic nie widzę. Natomiast kiedy przyjrzymy się prawom fizyki, to wiemy, że przedmioty tak naprawdę nie mają kolorów. To Bóg stworzył oko i światło i dzięki temu my to postrzegamy jako kolorowe. Ale tak naprawdę, nie, może nie wszyscy wiemy o tym, światło pada na przedmiot i większa część tych różnych kolorów, bo światło składa się z wielu kolorów, jest pochłaniana. Natomiast jeden czy kilka z nich jest odbijany. I to trafia do naszego oka. Nasze oko jest odpowiednio cudownie skonstruowane przez Pana Boga i odbiera impulsy, przetwarza to na obraz. I dzięki temu widzimy, że te krzesła są czerwone. A tak nie wiem jakiego, naprawdę nie wiem jakiego są koloru, czy w ogóle są jakiegoś koloru. A więc żyjemy w pewnej iluzji, bo tak to można nazwać, wykorzystując prawa fizyczne. Dlatego nasz świat jest piękny. Wyobrażacie sobie, jakby kwiatki były wszystkie szare? Nie byłoby ciekawie na świecie. Ale Pan Bóg tak cudownie stworzył świat. Dzisiaj rozumiemy pewne prawa fizyki i dzięki temu cieszymy się, ale też wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. I Paweł również użył tutaj myślę, tego obrazu, tego zrozumienia, mówi, oświecił oczy waszego serca. Aby widzieć, potrzebujemy dwóch rzeczy, albo nawet trzech. Potrzebujemy oka, które widzi, potrzebujemy światła. Jeśli mielibyśmy zdrowe oczy, wszystko by funkcjonowało, okulista by powiedział, tak, masz wszystko w porządku, a nie byłoby światła, wierzcie mi, te oczy są niepotrzebne, tak? Czy ktoś był kiedyś w pełnym mroku? Myślę, że każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji i wtedy wiemy, że nasze oczy się na nic nie przydają w tym momencie, bo nie ma światła. I oczywiście jest potrzebny przedmiot, na który patrzymy. I gdy te trzy elementy są, możemy mówić o zjawisku widzenia. I w sferze duchowej jest podobnie. Potrzebujemy światła, duchowego światła na duchową rzeczywistość, aby nasze duchowe oczy, które otrzymujemy od Pana Boga, abyśmy widzieli oczy naszego serca, jak to pięknie apostoł Paweł napisał, możemy oglądać duchową rzeczywistość, która jest. Apostoł Paweł był w szczególnej sytuacji, ponieważ był tylko Stary Testament. Jeśli ktoś jeszcze za bardzo nie jest zorientowany, Stary Testament to jest ta część, ona dotyczy historii Żydów. Natomiast Nowy Testament przyniósł nam jeszcze tą drugą część. I Stary Testament mówimy, że jest to zapowiedź tego, co miało nadejść. A niektórzy mówią, że Jezus w Starym Testamencie jest poza zasłoną, jest ukryty. On jest, o nim czytamy i kiedy się nawracamy, ta zasłona spada z naszych oczu i w tym Starym Testamencie również widzimy Chrystusa, Jego zapowiedź w tych różnych obrzędach, sytuacjach, rytuałach, które były. Widzimy Jezusa Chrystusa, widzimy zapowiedź Jego przyjścia. Ale dopiero Nowy Testament odkrywa rzeczywistość. I apostoł Paweł dysponował tylko Starym Testamentem. Nie miał Nowego Testamentu. Nie było wtedy. On był jednym z autorów Nowego Testamentu i być może pisząc listy nawet nie był tego świadomy. Po prostu pisał listy, bo miał relacje z ludźmi i chciał im przekazać jakieś treści Ewangelii, które Pan jemu objawił. I wiecie, zastanawiałem się i pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Ilustracji z naszego życia tutaj, z codziennego. Może nie tak do końca codziennego. Od czasu do czasu mamy możliwość oglądać promocję nowego samochodu. Jakaś firma już na wiele miesięcy wcześniej, gdzieś tam są przecieki, że jest projektowany i konstruowany nowy model samochodu. I zazwyczaj firmy robią taki zamęt wokół tego, ale nikt nie ma prawa zobaczyć, co to będzie do pewnego momentu. I to jest objęte ścisłą tajemnicą. Nie wiem, czy zauważyliście, po Bielsku jeżdżą takie Fiaty poklejane dziwnie. To właśnie to jest ta tajemnica, która tam jest ukryta i nikt nie ma prawa tego zobaczyć. I nadchodzi ten właściwy dzień. Zazwyczaj to jest jakiś salon samochodowy w Paryżu, w Genewie, w wielu innych miastach, wiem, że też i w Polsce są. I wtedy taki samochód stawia się na podwyższeniu. Jest pięknie ustawiony, przykryty zasłoną, także widać tylko kontury. Światło jest takie subtelne, delikatne, że widać, że to auto jest, ale tak do końca nie wiadomo, jaki jest. Nie ma żadnych szczegółów, bo to wszystko jest przykryte. I gdzieś tam jest rozgłaszane, że w dniu tym i tym i o tej godzinie nastąpi prezentacja tego samochodu. I zbierają się tłumy. Ludzie są wokół tego samochodu i czekają na tą szczególną chwilę. Są też dziennikarze, którzy są tym zainteresowani. I w pewnym momencie zapalają się światła. Dosłownie to miejsce zalewa się światłem i spada zasłona. I w tym momencie już wszystko jest jasne. Każdy może zobaczyć ten nowy samochód, który został stworzony dla człowieka. Myślę, że ten obraz, ta ilustracja w dużej mierze można przyrównać apostoła Pawła. On znał Stary Testament. On znał Chrystusa, ale tak ukrytego w zasłonie. I wiele rzeczy nie rozumiał, dlatego był faryzeuszem, takim zaciętym, gorliwym, gotowym zabijać chrześcijan, bo uważał ich za heretyków. Ale w pewnym momencie Bóg zdjął z jego oczu zasłonę. Na kilka dni nawet oślep i potem w wyniku prośby i modlitwy Bóg przywrócił mu wzrok. I on wtedy zobaczył wszystko. Tak jak ten nowy samochód w salonie. Może to nie jest adekwatny obraz do końca. Ale chciałbym, żebyście tak zobaczyli to w szczególny sposób. I on w pewnym momencie zobaczył Pana. I zrozumiał, że Mesjasz, o którym jest mowa w Starym Testamencie, to jest Jezus Chrystus. To jest Syn Boży. I Pan Jezus do niego przemówił. Mówi: Szawle, czemu mnie prześladujesz? I wtedy do Pawła dotarło, że żył w wielkim błędzie i niezrozumieniu. Dlaczego? Ponieważ była zasłona. I od 2000 lat ta zasłona jest zdjęta. Jezus Chrystus jest widoczny. Jest widoczny poprzez Jego Kościół. My jesteśmy tym światłem, my jesteśmy tym punktem, na który świat patrzy i mówi: o, Chrystus jest żywy, bo jest Jego Kościół. Jest Jego ciało. I wtedy, myślę, Paweł przez okres kilkunastu lat, będąc jednym, mówi Boże Słowo później, z nauczycieli w Antiochii, ale myślę, że większość swojego czasu spędzał na modlitwie, na studiowaniu pism Starego Testamentu i na społeczności z Bogiem. I zapewne zadał Panu Bogu wiele pytań. I z kontekstu wielu listów wynika, że miał szczególne rozmowy z Panem Bogiem. I dzięki temu poznał treść Ewangelii. Zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus i co wydarzyło się na wzgórzu Golgoty. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ty i ja jesteśmy w zupełnie innej, błogosławionej sytuacji, ponieważ apostoł Paweł nie ucieszył się tym, że Bóg mu objawił, ale on to zapisał. On to zawarł na kartach swoich listów. I dzisiaj wiele z tych listów możemy czytać. I tam jest ukryta prawda Ewangelii. I dzisiaj już nie musimy pościć, oczekiwać, wołać na Pana Boga, żeby nam coś pokazał, bo Pan Bóg, gdyby tak robimy, mówi: otwórz tą księgę. Tutaj zawarłem wszystko, co jest potrzebne, abyś mógł poznać mnie i dzieło, które dokonałem. I dzisiaj potrzebujemy również światła, ale troszeczkę w inny sposób, aby zrozumieć to, co tu już jest zapisane. I kiedy otwieramy Boże Słowo i kiedy w modlitwie przychodzimy do Pana, aby nam objawił, wtedy Bóg przychodzi i doświadczamy czegoś, co ja osobiście nie potrafię wyjaśnić, ale to takie: wow, tyle razy to czytałem, a dzisiaj to widzę w należyty sposób. Teraz rozumiem. Panie, teraz wiem, o co chodzi. Wiecie, to jest dokładnie to samo, jeśli chodzi o zbawienie. Bardzo dobrą ilustracją jest to, co się wydarzyło w Twoim czy w moim życiu. Żyliśmy bez Boga. Wydawało nam się, że nawet Pan Bóg nas nie kocha, nie interesuje się nami. No, może przygląda się nam, żeby potem na sądzie ostatecznym wyjąć tą listę i nam ją przeczytać, żeby było wszystko jasne. Aż dociera do nas treść Ewangelii. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I nagle to przychodzi, to wow. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Boże, naprawdę, naprawdę położyłeś życie za mnie? Naprawdę spłaciłeś moje długi? Naprawdę już się nie muszę Ciebie bać? Naprawdę mogę przyjść do Ciebie i Ty mnie przygarniesz? Objawienie. Przyszło objawienie. Padamy na kolana. Otwieramy nasze serca. Już się nie boimy, nie wstydzimy, ale wyznajemy Mu swoje grzechy, a potem przyjmujemy Go do naszego serca i pozwalamy, aby został naszym Panem, naszym Królem, naszym Zbawicielem, naszym przyjacielem, naszym nauczycielem. Objawienie przyszło. Bez tego nie jest to możliwe. I wiecie, wielu ludzi, wielu chrześcijan się tym zadowala. Mówi, o, no to ja już mam za sobą, teraz już wszystko wiem. Ale tak nie jest. To jest początek wszystkiego. Życie chrześcijańskie jest na tyle bogate, głębokie, na ile mamy objawienie Jezusa Chrystusa i dzieła, które dokonał. Zgodzicie się ze mną? Jeśli zrezygnujemy z tego poszukiwania, z tego zadawania Bogu pytań, z tego otwierania Biblii, z tej modlitwy, Boże, nie wiem, proszę powiedz mi, wyjaśnij mi, daj mi zrozumienie, daj mi światło, ja chcę to wiedzieć, ja chcę to rozumieć, ja chcę w tym żyć, ja chcę w tym chodzić, ja nie chcę błądzić. Wiecie, to są najpiękniejsze modlitwy, które Bóg wysłuchuje. I pewnie wielu z was powie, tak, bracie, wiem, o czym mówisz. Dlatego apostoł Paweł modlił się i mówił, nie przestaję dziękować i wspominać was w modlitwach swoich, aby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i aby oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli. I potem dalej jest, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jakie dziedzictwo jest udziałem świętym. I jak nadzwyczajna jest moc Jego wobec nas, którzy wierzymy. Niesamowite. To wszystko jest, bo to się dokonało. Tylko jeśli ja nie mam objawienia, to ja tego nie widzę, ja tego nie rozumiem. Żeby mogła przyjść wiara, musi przyjść objawienie. Bez objawienia nie ma wiary. Dlatego apostoł Piotr napisał, w jednym ze swoich listów, uzupełniajcie wiarę waszą czym? Poznaniem. Jednym z elementów, które tam są wymienione, jest poznanie. Zwróćcie uwagę, że nie jest na odwrót. To nie jest błąd czy pomyłka w Biblii. W Biblii nie ma pomyłek. Najpierw jest wiara, przyszło objawienie, a z objawieniem przychodzi co? Wiara do serca. Bóg się objawia i my zaufamy. A potem Bóg mówi, a teraz jest czas na poznanie. Zadawaj pytania, szukaj odpowiedzi, staraj się to zrozumieć, przyjąć do swojego życia. W świecie, w nauce jest zupełnie odwrotnie. Najpierw jest poznanie, a potem przychodzi wiara. To musi być tak, bo to tak działa, tak? Jest zupełnie odwrotnie. Dlatego słowo objawienie ma kluczowe znaczenie w życiu chrześcijańskim. Bez objawienia nasze duchowe życie byłoby bardzo, bardzo ubogie. Ale Bóg przychodzi w swoim objawieniu i Paweł się modlił i chrześcijanie, wiemy, pierwszych wieków otrzymywali objawienie. I Bóg nie jest, mówi, dobrze Bogdanie, no ty już wyczerpałeś swój limit. To dla ciebie już nie mam nic więcej. Czy do kogokolwiek z nas Bóg tak nigdy nie powie. On się cieszy, kiedy ja czy ty przychodzimy i prosimy Boga o to, aby nam się objawił w nowy sposób poprzez swoje słowo. I taka modlitwa jest zawsze wysłuchana. I Bóg przychodzi. I zawsze nas zaskakuje. Zawsze w jakiś cudowny sposób objawia się w naszym życiu. Tak, że jesteśmy poruszeni. Że jesteśmy zadziwieni. Że nasze ręce podnoszą się do góry i mówią, Panie, jaki jesteś cudowny. Jaki jesteś dobry. Jaki jesteś łaskawy dla nas. Ale kiedy tego nie czynimy, kiedy nie szukamy Bożego oblicza, nie szukamy Jego objawienia, coś jakby zamiera w nas. Coś jakby zatrzymuje się w nas. I zostajemy w pewnym punkcie, a kiedy z perspektywy spojrzymy, to mówimy, zaczynam się cofać w swoim rozwoju. A więc pierwsza taka myśl, bardzo, bardzo potrzebna jest w twoim i w moim życiu ten czas z Bogiem, to wołanie do Boga, Panie, objaw mi się w nowy sposób. Daj mi się poznać. Daj mi się poznać w nowy sposób. chcę zrobić krok następny, chcę iść dalej, chcę Ciebie poznać. Druga rzecz, na którą w tym fragmencie apostoł Paweł zwrócił uwagę, to to, że treścią Ewangelii nie jest jakiś nowy system religijny. Wiecie, kiedy rozmawiamy z naszymi krajanami, z Polakami, z naszymi sąsiadami, to często padają pytania religijne, tak? Czy chrzcicie dzieci? Czy, nie wiem, jeszcze jakieś różne inne pytania, nie chcę teraz wymieniać, ale często są zadawane różne religijne pytania. To tak jak Pan Jezus rozmawiał z tą Samarytanką. Na której górze trzeba czcić Pana Boga? Ale to nie o to chodzi. Apostoł Paweł tutaj jednoznacznie wskazuje, że treścią Ewangelii nie jest jakiś system religijny. Treścią Ewangelii jest osoba. Osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami. Wiecie, to są mocne słowa. Paweł mówi, o niczym innym nie będę was uczył, o niczym innym nie będę wam mówił. Będę wam mówił o jednej osobie, o Jezusie Chrystusie. I On jest treścią Ewangelii. Nie ma innej treści. Jeśli ktoś wam zwiastuje inną Ewangelię, o kimś innym, o czymś innym, to nie jest Ewangelia. Bo Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie i tak mówi Boże Słowo. Podobnie brzmi treść w Galacjan 1:11, to co czytaliśmy, i 12. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Bożych duchowych prawd. Nie jest tak napisane. Przez objawienie osoby Jezusa Chrystusa. To jest treść Ewangelii. Wiecie, często wpadamy w pułapkę, bo zaczynamy studiować doktrynę. Ona jest potrzebna, jest dobra, porządkuje w jakiś sposób nasz sposób wierzenia. Ale treścią Ewangelii jest Jezus Chrystus. Osoba, nie doktryna. I wreszcie trzecia rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to fakt, że treścią Ewangelii jest osoba Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł tutaj pięknie napisał, uznałem za niewłaściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To wskazuje, że dla apostoła Pawła najważniejszą, czy treścią Ewangelii był Jezus Chrystus i dzieło, które dokonał. Dzieło, które dokonał, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Te treści przejawiają się głęboko w nauczaniu apostoła Pawła. Jakikolwiek jego list otworzycie, na pewno będzie wiele wzmianek o Jezusie Chrystusie, albo prawie wszystkie o Jezusie Chrystusie, i będzie wiele wzmianek wskazujących, czym jest Jego śmierć i zmartwychwstanie dla nas, chrześcijan. To nie jest tylko po to, żebyśmy sobie popłakali podczas wieczerzy, ale to wydarzenie ma głębokie znaczenie w Twoim i w moim życiu, jeśli narodziłem się na nowo. I wreszcie czwarta rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że objawienie inspiruje do działania. To jest niesamowite. Apostoł Paweł w trzecim wersecie napisał tak: i przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Przybyłem do was, przypomina im apostoł Paweł. Byłem u was. Przyszedłem do was. Może w domyśle chodzi o to, że powiedział, nie znałem was. Po raz pierwszy tam was spotkałem, ale ja przyszedłem i ja byłem pośród was. I ja was znam dzisiaj. Apostoł Paweł zapewne chciał też podkreślić swoją miłość do tych ludzi, do Kościoła. ponieważ wymienia tutaj trzy przeszkody, które stały na drodze. Przeszkody, które, gdy tak bliżej się przyjrzymy, możemy powiedzieć, wielu z nas by powiedziało, napisało list do Koryntian, bracia, miałem takie przeszkody, że nie byłem w stanie do was przyjść. I bardzo was przepraszam, jak kiedyś będę przejeżdżał samochodem, to wstąpię do was, ale tym razem się nie udało. Popatrzmy jakie. Pierwszą przeszkodą była słabość. W języku polskim to słowo jest przetłumaczone jako słabość. Ale w Grece najczęściej to słowo jest używane na chorobę. Gdy ktoś był chory, to właśnie tego słowa używano. Wielu sugeruje, że apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Koryntu, był chory. Miał jakąś chorobę, nie wiemy jaką, ale był chory. Cierpiał z tego powodu, ale mimo to przyszedł. Nie zastosował jako wymówki, powiedział, bracia, módlcie się o mnie, jak wyzdrowieję, przyjdę. Przyszedł wbrew wszystkiemu. Po drugie mamy słowo lęk. W lęku przyszedł. Strach, bojaźń, tak możemy to przetłumaczyć, jest to stan wewnętrzny człowieka. Myślę, że każdy był kiedyś na egzaminie, jakimś ważnym egzaminie. I od wielu tygodni już wcześniej, kiedy pomyślimy o egzaminie, to co jest? Mamy to coś w środku, tak? Jak, czy się uda, czy dam radę, czy zaliczę, czy będzie wszystko w porządku, czy odpadnę. Lęk. I taki lęk, coś takiego przeżywał Paweł. Siostra będzie rodzić, uśmiecha się, ale w sercu jest taki lęk, taki niepokój. Bo oto ważne wydarzenie w jej życiu, trudne wydarzenie, ma urodzić dziecko. My mężczyźni tego nie rozumiemy, tak? Ale kobiety to rozumieją doskonale. Lęk. I Paweł mówi, miałem taki lęk, gdy przyszedłem do was. On mnie przepełniał do głębi w środku. I wreszcie trzecia rzecz, na którą zwraca uwagę, mówi, miał wielką trwogę. Trwoga to ten stan zewnętrzny zagrożenia. Kiedy człowiek jest w sytuacji zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia, co się dzieje z nami? Jeśli mamy czas, tak? Wtedy zaczynamy drżeć. Ten lęk przejawia się w sposób fizyczny w nas, czy na nas. I Paweł mówi, kiedy przyszedłem do was, to kolana mi się trzęsły. Nie wiedziałem, co będzie. Jak mnie przyjmiecie? Może mnie nawet ukrzyżujecie? Nie wiem. Ale ja przyszedłem do was wbrew wszystkiemu. Stanąłem przed wami i opowiedziałem wam to, co Bóg włożył w moje serce. To jest niesamowite. Paweł nie poddał się. Żadna okoliczność nie była w stanie zatrzymać go w tym, aby zwiastować Ewangelię. Na początku właśnie mamy to coś. Kiedy się nawracamy, chcemy iść do wszystkich ludzi, nieważne co powiedzą, nieważne jak zareagują, ale ja chcę ci to powiedzieć. A potem gdzieś w cudzysłowie mądrzejemy. Może też czasami dobrze, bo w sposób taki przesadny podchodzimy do ludzi, czy nie.